To jest 8.10.
Podcast Gazety Wyborczej.
W dzisiejszym odcinku...
O odwołanej epidemii koronawirusa w Polsce, czy nie przedwcześnie?
8.10. Podcast Gazety Wyborczej.
Dorota Wysocka-Sznepf, dzień dobry, witam Państwa. Jest ze mną dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw pandemii COVID-19. Dzień dobry, panie doktorze.
Witam panią, witam państwa.
Polska decyzją rządu za parę dni przechodzi ze stanu epidemii w stan zagrożenia epidemicznego. Panie doktorze, jak na taką decyzję polskiego rządu pana zdaniem zareaguje przedmiot tej decyzji, czyli koronawirus?
No cóż, koronawirus, z tego co przynajmniej wiem, nie czyta gazet i nie ogląda telewizji, w związku z tym prawdopodobnie będzie to mu całkowicie obojętne. Natomiast z tego powodu, że najprawdopodobniej ta decyzja spowoduje jeszcze większe rozluźnienie zasad prewencji, no to on się będzie cieszył, dlatego że łatwiej będzie mu się przenosić, ludzie będą śmielej się spotykać bez zabezpieczeń, no to jest przecież okoliczność, o której wirus może tylko pomarzyć.
No więc właśnie, ale pan mówi jeszcze większe rozluźnienie, tyle że my w Polsce właściwie to rozluźnienie obserwujemy już od miesięcy, można powiedzieć. Właściwie mało kto przestrzegał zasad, te maseczki to były niemal nieobecne w ostatnim czasie, więc pytanie, czy to coś zmieni?
Oczywiście każdy, można powiedzieć, odcinek tego serialu zmniejszania napięcia związanego z COVID-em powoduje, że ludzie są bardziej rozluźnieni czy wręcz lekkomyślni. Proszę zauważyć, że jeszcze można spotkać osoby, co prawda już rzadko, ale pojedyncze osoby w maseczkach, na przykład w sklepach, w autobusach, w pociągach, że jeszcze wciąż mieliśmy sporo zajęć online, czyli wiele osób mogło jeszcze nie spotykać się z dużymi grupami innych ludzi o nieznanym statusie odporności, to jednak dawało jeszcze pewne takie ostrzeżenie, że wirus krąży, że wirus jest. Natomiast już od półtora miesiąca jesteśmy świadkami stopniowego wygaszania, mówię tu w cudzysłowie oczywiście, wygaszania problemu COVID-u w mediach. Rzadziej ministerstwo sprawozdaje dane, bo już tylko raz w tygodniu. Generalnie serwisy informacyjne już powoli mają się przestać interesować COVID-em, bo no właśnie, należy ogłosić zwycięstwo nad pandemią. Takie odnoszę wrażenie, jeżeli chodzi o kwestie, nie wiem, propagandowo-polityczne. Natomiast to nie jest w żaden sposób powiązane z stanem rzeczywistym, stanem faktycznym, dlatego że w rzeczywistości robiąc mniej testów, mniej o koronawirusie wiemy, a już od początku kwietnia testowanie spadło na łeb, na szyję, jest tych badań bardzo mało i w tej chwili no to co możemy powiedzieć, to że w Polsce prawdopodobnie zakażeń jest co najmniej 10, a może nawet 20 razy więcej niż oficjalne statystyki mówią, a więc jest to kilkanaście tysięcy osób, przy czym większość z nich albo się w ogóle nie testuje, albo testuje się we własnym zakresie, nie zgłaszając się już później do systemowego lekarza i te dane nie są wpisywane do statystyk. Także w moim pojęciu wirus krąży, widzimy to zresztą, no myślę, że każdy z nas ma w swoim otoczeniu ludzi w tej chwili chorych, z dodatnimi testami, oni nie są w systemie, a więc mamy taką trochę fikcję. Z jednej strony mówi się, że zachorowań jest mniej, można zmniejszyć zatem stopień gotowości z pandemii do stanu zagrożenia pandemią, co oznacza tak naprawdę, że wszystkie działania pandemiczne są już zawieszone, a tylko zostaje tak zwana gotowość i metody zapobiegawcze, no ale to nie w żadnym stopniu moim zdaniem nie jest uzasadnione bieżącą sytuacją epidemiologiczną. Chociażby spójrzmy na Niemcy, gdzie w tej chwili tygodniowo jest 500 000 zachorowań, no i trudno powiedzieć, żeby sytuacja była stabilna. Spójrzmy na wschodnią granicę, gdzie mamy Rosję, Białoruś, Ukrainę, prawda, toczy się wojna. W tych krajach dużo mniej osób jest zaszczepionych, mamy ponad 3 miliony uchodźców na terenie Polski. No, czy to zachęca do odwoływania wszelkich działań prewencyjnych i takiego myślenia, że już jest świetnie i Polska wygrała z wirusem? No, wydaje mi się, że okoliczności zarówno nasze, lokalne, jak i te międzynarodowe nie sprzyjają tego rodzaju decyzjom, nie uzasadniają merytorycznie tych decyzji.
Powiedział pan, panie doktorze, kilkanaście tysięcy zachorowań przy takiej liczbie, czy takich liczbach w poprzednich falach, no właściwie biło się już na alarm. Powiedział pan też, że od już pewnego czasu właściwie nie testujemy, nie tworzymy tych statystyk. To czy można w takiej sytuacji podejmować taką decyzję? I wrócę do tego pytania na początku, czy ona nie jest przedwczesna po prostu?
W ocenie ekspertów, w tym również mnie, ta decyzja jest przedwczesna, jest przede wszystkim właśnie moim zdaniem uzasadniona bardziej propagandowymi, politycznymi celami, czyli takim uspokojeniem społeczeństwa, a nie właśnie takim rzeczywistym podsumowaniem tych dwóch lat i stwierdzeniem, że wirus dalej krąży, utrzymujemy testowanie, będziemy monitorować. Możemy oczywiście zdjąć maseczki, przy czym powinny być one wciąż rekomendowane w miejscach zamkniętych, gdzie jest słaba wentylacja. Natomiast powinniśmy przede wszystkim utrzymać dwie rzeczy. Na wysokim poziomie testowanie i na wysokim poziomie szczepienia ochronne. Dlatego, że proszę zwrócić uwagę, już w tej marcowej właściwie takiej kończącej się fali Omikron było hasło, że Omikron jest mniej groźny, że rzadziej zabija. Oczywiście u osób zaszczepionych często infekcja Omikronem przebiega łagodnie, ale już u osób niezaszczepionych może być tak samo śmiercionośna jak poprzednie warianty. I już widzieliśmy w marcu właściwie zastój, no bardzo duże spowolnienie programu szczepień, a teraz po takich ogłoszeniach to po prostu już nikt nie przyjdzie na szczepienie, dlatego że generalnie, no skoro nie ma zagrożenia, nie ma wirusa, to po co się szczepić? Ludzie zaczną odkładać decyzję o trzeciej dawce na przykład na jesień, co może być moim zdaniem wielkim błędem, bo po pierwsze nie wiemy, co będzie jesienią, czy będzie ten sam dostęp do szczepień, bo Polska przecież także jednostronnie wypowiada umowy na temat dostaw szczepionek, a więc może się okazać, że na przykład na jesieni wcale nie będzie tak luksusowo, jeżeli chodzi o dostęp do szczepionek. Po drugie, nie możemy się przecież trzymać tej jesieni, bo wirus nie jest jednoznacznie sezonowy. Wirus jest trochę sezonowy, to znaczy niskie temperatury, zamknięte okna sprzyjają przenoszeniu, natomiast no, widzimy chociażby teraz falę w południowej Afryce przy temperaturach powyżej 25 stopni, więc tutaj nie ma takiej jednoznaczności w tej klimatycznej zależności i w takiej sezonowości tego wirusa. Dlatego uważam, że powinniśmy się szczepić wtedy, kiedy wypada termin szczepienia, a trzecia dawka jest niezbędna, żeby podtrzymać odporność przed kolejnymi infekcjami, a czwarta dawka dla seniorów to już w ogóle zniknęła. Ona została tylko oficjalnie raz ogłoszona i nie ma żadnej promocji tej czwartej dawki wśród seniorów. No to skąd oni mają wiedzieć? Przecież to są osoby często też wykluczone, jeśli chodzi o informatyzację, więc no jak ktoś konkretnie, lekarz czy pielęgniarka nie przypomni o czwartej dawce, no to te osoby po prostu się nie zgłoszą.
No więc właśnie niewiele, w sumie ponad połowa polskiego społeczeństwa jest wyszczepiona, ale to i też nawet nie tymi trzema dawkami. No ale, panie doktorze, sporo osób dodatkowo przeszło zakażenie, więc tę odporność chyba zdobyło. Jak pan ocenia, jaka część Polaków, biorąc pod uwagę oba te czynniki i szczepienia i przebyte zakażenie, jaka część Polaków tę odporność obecnie może mieć?
No to jest bardzo skomplikowany tak naprawdę problem, dlatego że owszem, około 58 czy 9% Polaków przyjęło dwie dawki szczepionki, już tylko 30% mniej więcej przyjęło trzecią dawkę i odporność hybrydowa, o której pani mówi, czyli poszczepienna plus poinfekcyjna, może dotyczyć, no załóżmy, połowy z tych ludzi, tak? Czyli załóżmy, że połowa z Polaków przeszła Omikrona, zaszczepionych dotychczas dwoma lub trzema dawkami. No to dalej stanowi raptem około może 10 milionów osób, prawda? A w Polsce żyje prawie 40 milionów ludzi, więc trudno tu mówić o jakiejś takiej odporności populacyjnej. Poza tym ten problem właśnie odporności populacyjnej, czyli to, czym żyliśmy na początku pandemii, że jak zaszczepimy 70%, to już będziemy mieli eliminację wirusa. Jak zaszczepimy, potem się mówiło 80%, potem 90%. Dzisiaj niestety musimy jasno to powiedzieć, że osiągnięcie tej klasycznej odporności populacyjnej jest niemożliwe, dlatego że wirus na tyle się zmienia, że on wywołuje zakażenia u osób zarówno zaszczepionych, jak i tych, które przeszły już COVID wcześniej, czyli tak zwane reinfekcje. To oznacza, że my nie możemy mówić o tym, że Polacy czy jakikolwiek inny naród, jakiekolwiek inne społeczeństwo nabyło odporności populacyjnej, tej klasycznej, że ktoś jest chroniony, dlatego że większość ludzi jest uodporniona. Wirus przenosi się zarówno u tych, którzy są nieuodpornieni, jak i u tych, którzy są uodpornieni. Nawet przecież obserwowaliśmy zakażenia wariantem Omikron u osób, które miały bardzo wysokie poziomy przeciwciał. Czyli my możemy tylko mówić w tym kontekście odporności populacyjnej, że szczepienia w sposób absolutnie fundamentalny redukują śmiertelność i ciężki przebieg oraz powikłania pokovidowe. I w tym kontekście możemy powiedzieć, że panujemy nad pandemią, robiąc szczepienia i mając, no najlepiej rzeczywiście osoby już, które są po trzech dawkach, ewentualnie te, które przeszły COVID i jakby taką naturalną sobie zafundowały trzecią dawkę. Natomiast to dotyczy po pierwsze niepełnej populacji, bo wiemy, że tak jak mówię, tych osób może być raptem 25, może 30% społeczeństwa. Po drugie, pamiętajmy, że ta odporność będzie stopniowo się obniżać, bo mamy cały czas pojawiające się nowe warianty. I to jest ta zmienna, której nie potrafimy tak na dobrą sprawę dzisiaj oszacować, bo wirus może mutować właściwie w nieskończoność. I jeżeli te mutacje są masywne, tak jak chociażby w tej chwili wariant BA4 czy BA5 Omikrona, który zaatakował w południowej Afryce, no to widzimy, że ludzie, którzy przeszli Omikrona w wersji pierwszej, tej BA1, nie są odporni przeciwko tej wersji czwartej czy piątej, co oznacza, że ten proces może de facto kolejnych zakażeń trwać jeszcze przez wiele lat. Więc trudno jest tu mówić o sytuacji, gdzie możemy powiedzieć, nic się nie dzieje, wirus stał się wirusem przeziębieniowym, nic nam tutaj nie grozi, będziemy sobie patrzyli na te kolejne fale, prawda, jesienno-zimowe i wszystko będzie tak jak w grypie. No niestety wygląda na to, że nie będzie to tak jak w grypie, jednak będzie ten wirus cały czas nas niepokoił, tym bardziej, że on wywołuje poważne następstwa odpornościowe. Być może to, co w tej chwili widzimy wśród dzieci praktycznie na całym świecie, czyli ponad 300 przypadków drastycznie ciężkiego zapalenia wątroby, ma właśnie związek z przechorowaniem COVID-u, tylko to już jest ta postać właśnie pokovidowa, taka, która wynika z aktywacji układu odporności, czyli choroby autoimmunologicznej. Jeżeli by się okazało to prawdą, to mamy bardzo poważne ostrzeżenie, bo większość tych dzieci przeszła COVID bardzo łagodnie, czyli jakby z punktu widzenia społecznego nic się nie działo, prawda? Te dzieci miały, nie wiem, katar, kaszel, jeden czy dwa dni gorączki, a potem dochodzi do drastycznego pogorszenia stanu i do ciężkiego uszkodzenia wątroby. A więc ten wirus cały czas dostarcza nam nowych jakichś niespodzianek, nowych poważnych problemów i medycznych, i społecznych. I dlatego ja uważam, że absolutnie nie jest to czas na ogłaszanie, że koniec pandemii i zapominamy o tym problemie. Wręcz przeciwnie, powinniśmy w tej chwili, kiedy jest mniej ciężkich zachorowań, kiedy nie ma takiego obciążenia systemu ochrony zdrowia, konstruować silny ośrodek, który będzie pracował nad monitoringiem tej choroby i jej skutków odległych.
Plus jeszcze, o ile myśląc o Omikronie, myślimy o takim wariancie w sumie łagodnym, bo on tak dosyć, mimo że się rozprzestrzeniał szybko i łatwo, to nie przechodziliśmy tak tego zakażenia ciężko, ale jednak może, jak się okazuje, wrócić Delta w nowym wariancie, która była znacznie cięższym wariantem. Tak ostrzegają naukowcy z Izraela. Jak pan to ocenia?
No więc to jest moim zdaniem element potwierdzający moją wcześniejszą wypowiedź, że przewidywanie, w jaką stronę, w jakim kierunku wirus zmutuje, no jest niezwykle trudne. I tak naprawdę, jeżeli powstanie taki wariant, jak my to mówimy, mieszaniec, Delta plus Omikron, to może być powrót do sytuacji sprzed pół roku, gdzie będziemy mieli znowu ciężkie zapalenia płuc, uszkodzenie tych płuc, niewydolność oddechową, duszność i mnóstwo pacjentów w szpitalach wymagających tlenu. To, że dzisiaj nie mamy tych pacjentów, wynika rzeczywiście w dużej mierze z tego faktu, że jesteśmy zaszczepieni i że wariant Omikron wolniej rozmnaża się w płucach, ale ja znam przypadki pacjentów niezaszczepionych, którzy trafili do szpitala z powodu Omikronu i mieli ciężkie problemy i w płucach, i w naczyniach krwionośnych, i w sercu, a więc tutaj nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że Omikron jest rzeczywiście bardzo, bardzo łagodnym wirusem, ponieważ musimy to zawsze skonfrontować z tym, czy chorujący pacjent to jest zaszczepiony, czy niezaszczepiony. Jeżeli jest niezaszczepiony, to tak samo boimy się o jego życie, jak gdyby to była Delta.
A co nas może czekać wobec tego jesienią? Czy pan nie wyklucza dzisiaj konieczności powrotu do restrykcji? Jeśli tak, to do jakich? Jak pan to widzi?
Przede wszystkim moim zdaniem musimy w którymś momencie zrobić, nie wiem, kropkę, zamknąć ten rozdział pod tytułem początkowy okres pandemii, minęły 2 lata, jest czas na podsumowania, tego, co było skuteczne, a co się nie udało. I nawet nie po to, żeby jakieś robić, nie wiem, rozliczenia w rozumieniu personalnym, ale przede wszystkim ocenić, które działania były podjęte na czas, które dały oczekiwany efekt, a które były spóźnione lub w ogóle ich nie podjęto i które należy w tej chwili realizować czy zaplanować ich realizację, gdyby się pogorszyła sytuacja. W tej chwili powrót do takich fundamentalnych lockdownów, jak były w marcu 2020 roku, jest w moim pojęciu niepotrzebny lub bardzo rzadko potrzebny. Dziś powinniśmy i nauczyliśmy się tego, że wcześniej ogłoszony lockdown w rozumieniu na przykład zamykamy szkoły i przechodzimy na online, zmniejszamy mobilność na 2, na 3 tygodnie, ale wcześniej, wtedy kiedy są jeszcze pierwsze sygnały tylko o rosnącej liczbie zachorowań, jest niezwykle skuteczny. Przeciąganie tych lockdownów ponad miarę nie ma sensu, bo przecież po to robimy lockdown, żeby przygotować ewentualnie szpitale na większą liczbę chorych, no i przede wszystkim spowolnić rozprzestrzenianie wirusa. W tym czasie powinniśmy błyskawicznie zastanawiać się, czy nie można zwiększyć liczby osób zaszczepionych, bo tak jak mówiłem, my wciąż musimy pamiętać o tym, że szczepienia są skuteczne w ratowaniu życia i w łagodzeniu przebiegu tej choroby, niezależnie od wariantów. Także mamy w ręku oręż, który jest niezwykle skuteczny, a bardzo słabo stosowany. Więc to jest ta podstawa. Druga sprawa to jest powrót do maseczek. Już w tej chwili w niektórych miastach, w niektórych regionach na świecie wraca się do masek w miejscach publicznych, tam właśnie, gdzie rosną zakażenia. Udowodniono ponad wszelką wątpliwość, że wirus przenosi się drogą powietrzną czy powietrzno-kropelkową i maska jest podstawowym środkiem prewencji. To, że w Polsce te maski nigdy nie zostały jakoś w taki jednoznaczny sposób ugruntowane, to nie znaczy, że one nie są skuteczne. Po prostu maski FP2 powinny być standardem w momencie, kiedy rośnie liczba zachorowań. W miejscach publicznych, w miejscach zamkniętych wracamy do tych maseczek i to też zmniejsza czy spowalnia postęp infekcji. I trzecia sprawa to jest moim zdaniem w tym kontekście cały czas problem niezałatwiony, mianowicie leków przeciwwirusowych, dlatego że pamiętajmy, mamy w tej chwili na rynku 2 leki doustne, czyli molnupiravir i Paxlovid, ale one są bardzo słabo dostępne. Po drugie mamy lek ten dożylny Remdesivir, który no jest właściwie zarezerwowany dla pacjentów najciężej chorych tylko w leczeniu szpitalnym, a więc tutaj musimy także zrobić krok do przodu, żeby te leki były po pierwsze dostępne dla pacjentów, po drugie, żeby można było nawet ten lek dożylny stosować w ambulatoryjnej opiece, prawda? Czyli w takiej zasadzie, że pacjent trafia na SOR, tam dostaje lek dożylny i nie musi być w ciężkim stanie, żeby ten lek przyjąć. Także tutaj jest naprawdę co robić i jak się pomyśli nad tym, czy to będzie jesień, czy to będzie zima, czy to będzie na przykład za rok, to tak naprawdę już teraz powinniśmy przygotowywać się do tych ewentualnych zmian, do tych ewentualnych zagrożeń, które nastąpią za pół roku czy za rok.
A lato, panie doktorze, czy to lato przynajmniej będzie spokojne? Wielu Polaków prawdopodobnie będzie chciało wyjechać, być może wyjechać za granicę. Pan już wspomniał, że w Niemczech te dane są dosyć wysokie, te statystyki. Za wschodnią granicą, no może to nie jest kierunek wakacyjny, ale też jak to wygląda w innych krajach Europy?
No ale właśnie, mówimy, że kierunki wakacyjne, no ale to nie jest tylko wschodnia granica najbliższa, ale jak spojrzymy na kierunki, gdzie Polacy często podróżują, Tajlandia, prawda, Indie czy Afryka, no tam jednak sytuacja nie jest aż tak stabilna, jakbyśmy sobie tego życzyli. Oczywiście najwięcej zachorowań jest w tej chwili w Europie Zachodniej, to są liczby przekraczające 200-300 tysięcy tygodniowo, prawda, ale jeżeli spojrzymy na południową Koreę, na Tajwan, Japonię czy właśnie Tajlandię, to tych zachorowań tam też jest po kilkadziesiąt tysięcy tygodniowo, co oznacza, że wirus tam jest aktywny, natomiast jest trzymany pod kontrolą przez bardzo restrykcyjne zasady, na przykład jeszcze wciąż obowiązujące w Tajlandii testowania przy wjeździe do kraju. A więc planując lato, planując ewentualne wakacje, musimy brać pod uwagę również to, że wirus no nie jest uśpiony kompletnie, że są regiony, gdzie jest go w tej chwili więcej. Wakacje zaczynają się raptem za 1,5 miesiąca, więc trzeba sobie to mniej więcej wyobrazić, że tam, gdzie w tej chwili jest bardzo duży szczyt zachorowań, duża fala, no to pewnie za miesiąc, za 1,5 będzie wyciszenie. ale to nie znaczy, że nie będzie ograniczeń w podróżowaniu, chociażby właśnie w krajach azjatyckich, gdzie cały czas obowiązuje zasada zero COVID, w związku z tym są te restrykcje na wjeździe. Trzeba o tym pamiętać, planując wyjazdy, jak również trzeba się do tych wyjazdów odpowiednio przygotować, prawda? Ja nie mówię o tym, żeby nie wyjeżdżać, szczególnie jeśli wyjazd ma charakter, że tak powiem, przyrodniczy, czyli będziemy przebywali na świeżym powietrzu dużo i będziemy raczej przebywali w mniejszych grupach, no to tu nie mam żadnych wątpliwości. No, można się zastanawiać nad wyjazdami takimi zbiorowymi, gdzie jedzie cała duża grupa ludzi, mieszka w zamkniętych budynkach, w dużych grupach. No tu możemy zawsze się obawiać, że w takiej grupie typu obóz, prawda, czy jakieś kolonie mogą powstać te większe ogniska zachorowań. No ale tutaj no przede wszystkim najważniejsze jest wczesne rozpoznanie i jeżeli dochodzi do zachorowań w takich grupach, no to one po prostu będą przechodziły taką samą zasadę jak wcześniej, czyli kwarantannę czy testowanie w celu wykrycia osób zakażonych bezobjawowo. Ale wyobrażam sobie, że w tej chwili wakacje będą spokojniejsze, o ile nowy wariant jakiś bardzo agresywny nie pojawi się gdzieś w naszym regionie. Dotychczasowe doświadczenia mówią o tym, że nawet jeśli pojawia się nowy wariant o dużej sile zarażania, to on potrzebuje około 3-5 miesięcy, żeby rozwinąć tą globalną falę epidemiczną. W związku z tym myślę, że te 3-4 miesiące najbliższe będziemy mieli spokojniejsze, co nie znaczy, że mamy zapomnieć o wirusie i nie monitorować sytuacji.
Tak jest i tego się trzymamy. Dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw pandemii COVID-19. Bardzo dziękuję panie doktorze za tę rozmowę.
Ja również dziękuję.
Dzisiaj proszę państwa to wszystko. To był podcast Gazety Wyborczej. Kolejny jutro, jak co dzień o 8:10. Zapraszam państwa w imieniu Michała Nogasia i dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dorota Wysocka-Sznepf. Do usłyszenia.
8:10. Podcast Gazety Wyborczej.